Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.
Witam Państwa serdecznie, kłaniam się. To jest audycja Srebrne pokolenie. Anna Rembas przy mikrofonie, jak co czwartek o godzinie 13, prawie 15 minut. Dzisiaj, proszę Państwa, wyjątkowa audycja, bo wyjątkowe gościnie, wyjątkowe panie, wyjątkowe kobiety. Przyznam szczerze, że miałam duży problem z zaproszeniem ich do studia, bo są bardzo zajęte swoimi pasjami, swoimi przygodami, swoimi zainteresowaniami, które w nich aż kipią, bo są to kobiety bardzo energetyczne, są to kobiety bardzo pięknie wyglądające, nie widzicie Państwo tego, bardzo ładne, szczupłe, zadbane. Nie wyglądają jak seniorki, no bo to jest audycja, proszę Państwa, międzypokoleniowa, ale skończyły już jakiś tam wiek. Ja nie będę mówiła o wieku waszym. Katarzyna Kozłowska, podróżniczka, autorka książek, sportsmenka, uprawiająca jogę, osoba, która też już życie zawodowe swoje ma jakby chyba tak troszeczkę za sobą, dlatego jesteście tutaj dzisiaj, bo ja zapraszam osoby, które już nie pracują tak mocno zawodowo, ale w końcu mają czas na to, żeby się poświęcić paru innym rzeczom ciekawym, i Kornelia Bargielska. Witam Panią serdecznie i witam Panie serdecznie. Kłaniam się.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Ale tak patrzę na Kornelię, że o Kasi powiedziałam tyle, o Kornelii trochę mniej, więc Kornelia, tak, pływa na foilach, o teraz mogę tak powiedzieć. Kiedyś pracowała w firmie takiej korporacji, można powiedzieć, nie będziemy zdradzać nazwy. Kiedyś też pracowała dużo, zawodowo, i chyba się cieszy z tego, co widzę, że już nie musi tego wszystkiego robić, że ma czas na to, żeby na przykład wejść za dwa dni do morza, do Zatoki, chociażby w tym słynnym Morzu Aniołów, w tej inicjatywie. Oprócz tego śpiewa w chórze, tak? Kameralnie. Tak się chór nazywa.
Tak.
Nagraliście płytę.
Nagraliśmy 3 płyty. Ostatnia dostępna na Spotify'u. Jak siebie określam, zastanawiałam się, czy mam o sobie mówić seniorka, ale bardziej mi się podoba królowa swojego czasu.
Tak jest. Mnie wszystko tutaj w was interesuje i jako w królowych swojego czasu. A w ogóle jak wam się podoba to ustawianie Srebrne pokolenie? Od tego zacznijmy. Umawiamy się tak, mówimy króciutko, żebyśmy wszystkie tematy zdążyły tutaj zmieścić. Na przykład Srebrne pokolenie, seniorka i tak dalej, i tak dalej. Przed chwilą koledzy dziennikarze zareagowali, ale zaraz, przecież to jest audycja dla seniorów. Kogo ty przyprowadziłaś? No właśnie. Więc jesteście tymi seniorkami, czy nie jesteście?
Mnie się podoba, jak moje panie z Opockie, z Uniwersytetu Trzeciego Wieku mówią, jesteśmy senioritami, więc to ładnie brzmi, więc tak, jestem senioritą.
Kornelia?
Jestem senioritą i dobrze mi z tym, chociaż jestem również babcią i lubię to słowo. Moja wnuczka już jest dosyć duża i mogę być babcią, ale jestem senioritą.
Ja zapraszam Państwa, 603 06 06 06, Państwa słuchaczy, nasze słuchaczki, naszych słuchaczy, do tego, żebyście też porozmawiali z nami. To jest audycja, którą my współtworzymy z naszymi gośćmi i też z Wami. Więc jeżeli będzie taka chęć, dzisiaj mamy rozmawiać o zmartwieniach, o zamartwianiu się, o odpieraniu stresu, o walce ze stresem. Jeżeli macie ochotę Państwo, to piszcie, zadawajcie pytania naszym paniom cudownym, które będą o tym mówiły, bo one też miały stres albo mają stres, umieją sobie z tym radzić, a może nie umieją, albo próbują cały czas walczyć. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału. Czekam na pierwsze SMS-y. Wiem, że Państwo nas słuchacie tutaj. Srebrne pokolenie to jest pokolenie, to jest audycja międzypokoleniowa, to jest audycja, która cieszy się sporym zainteresowaniem, zatem piszcie. Zaczynamy od tego odstresowywania się. Katarzyna.
No ja właśnie niedawno...
Miałaś wykład, bo na Uniwersytecie Trzeciego Wieku wykład.
Prowadzę z psychologii. Jeden z wykładów rzeczywiście.
A bo jesteś psychologiem.
Tak, z wykształcenia jestem psychologiem, więc prowadzę wykłady z dziedziny, na której się znam. ale opowiadam też o tym, jak empirycznie niejako wprowadzam te rzeczy w życie, bo łatwo jest mówić o czymś, co się przeczytało. To nie o to chodzi. Ja myślę, że jestem też dobrym przykładem na to, że to działa, bo w ostatnich dniach, konkretnie ten weekend miniony, byłam sama na Podlasiu, przejechałam 250 kilometrów rowerem i to była forma też odstresowania się, a właściwie ponieważ kończy się semestr, więc dużo zajęć, dużo wykładów, dużo przygotowania się, to jest męczące i to zmęczenie też wymaga właśnie puszczenia, więc myślę, że natura jest idealnym takim remedium. I przebywanie w lesie, w Puszczy konkretnie Białowieskiej, przez 4 dni samej dało mi takie zanurzenie się wszystkimi zmysłami. No mówimy na to mindfulness, czyli uważność taka, bo z jednej strony byłam bardzo skoncentrowana na tej jeździe, na tym, żeby jechać właściwym szlakiem, żeby się nie zgubić, żeby uważać po drodze na wszystko, co tam się dzieje. Zresztą dużo rzeczy się działo ciekawych. Pies mi się przyplątał, uratowałam
jeża. A nie ugryzł?
Nie ugryzł, on był w ogóle moim przyjacielem przez kilka kilometrów. Musiałam nawet na siłę go gdzieś tam zostawić we wsi, bo tak fajnie chciał mi towarzyszyć, że aż się trochę przestraszyłam, że potem będę musiała go zabrać do Gdyni, ale komuś podkradnę niechcący. Potem się okazało, że to pies leśniczego, który lubi rowerzystów, rowerzystki może. Uratowałam jeża po drodze, który nie mógł się przedostać na krawężnik. Spotkałam bardzo fajnych ludzi na wsi, którzy naładowali mi telefon, zaprosili na kawę, chociaż widzieli mi pierwszy raz w życiu, więc bardzo miłe to było doświadczenie dla mnie, no a przede wszystkim ta jazda. Rowerowa.
To jest istotne, co ty mówisz, ale to teraz już tak działasz, kiedy już się nie stresujesz, kiedy już nie masz takiego ostrego życia zawodowego, ale jeszcze jak działałaś, jeszcze jak byłaś, uczyłaś się tego, że teraz możesz to zastosować na przykład, że teraz się tego, to wyjmujesz po prostu ze swojej szuflady?
Tak,
czy tego się dopiero teraz uczysz?
Nie, ja po prostu instynktownie myślę i wiem, co mi służy. Służy mi najbardziej natura, przebywanie w zieleni, to jest rzecz, którą od lat praktykuję i uważam, że to jest, czy aktywność sportowa w ogóle fizyczna, czyli muszę coś rozchodzić. Jeśli mam za dużo obowiązków, za dużo spraw na głowie, następuje jakieś zamartwianie, taka ruminacja, że już zaczyna być taki kołowrotek myśli, to muszę to po prostu gdzieś, jak to kiedyś stoicy mówili, znajdź tą perspektywę kosmiczną, odległość. Idę wtedy do lasu. I to działa. Sprawdziłam to wiele lat temu. Nieustannie praktykuję. Wiem, że to jest to.
Kornelia, jakieś sposoby na stres i na odstresowywanie się? Albo nie wiem, czy miałaś taką pracę pod stresem tak zwanym na czas? Też musiałaś taką wykonywać w swoim zawodzie i uczyłaś się tego odstresowywania wtedy? Czy dopiero zaczęłaś teraz?
Stres towarzyszy mi całe życie. To znaczy on, nie zauważyłam, żeby ubywało go. Powiedziałabym, że moje radzenie sobie z tym stresem się zmienia. Oczywiście praca, tempo, terminy, to wszystko jest stresujące, ale my żyjemy w generalnie stresującym otoczeniu, a poza tym mamy rodziny, mamy problemy zdrowotne, mamy rodziców starszych, tych sytuacji, z jednej strony dzieci, z drugiej strony rodzice, my, jakieś też patrzenie wstecz, które mogłoby być dodatkowym problemem, a którego staram się unikać. Więc ten stres jest i czasem się nasila, czasem jest mniejszy. On nie należy do przeszłości. Przyroda zawsze. Ale my się różnimy z Kasią. Dobrze się znamy, ale się różnimy. Ja dobrze się czuję z ludźmi. Ja dlatego śpiewam w chórze. To są moment, kiedy możemy się przytulić do siebie, witając się, kiedy możemy potem razem śpiewać i się zgrywać i być na siebie uważnym, bo śpiewanie chóralne, ja nie jestem zainteresowana karierą solową, ale słyszenie się wzajemne, zgrywanie się, dostrajanie się, to jest coś, co mnie tak bardzo ładuje. No i w ogóle relacje ludzkie. A jeden z elementów, który bym powiedziała, że jest nie do przecenienia, to jest miłość. Fizyczna i nie tylko.
No tak, tak. Dlaczego ten stres dzisiaj wzięłyśmy na tapetę? Tak się zastanawiam, bo może też państwo zastanawiacie. Jeszcze raz apeluję do tego, żebyście pisali wy o swoich sposobach i o tym, czy się stresujecie. Bo ktoś mi kiedyś zaczepił, powiedział tak, wiesz, my się wszyscy stresujemy, wszyscy gonimy, wszyscy się stresujemy. Ale wiesz co? Zastanawiam się, dlaczego seniorzy seniorzy, którzy już mają, nie mają tego biegu, nie mają tego pędu, zamartwiają się, stresują się tak samo, chorują z tego powodu. Zrób o tym audycję. Więc dzisiaj, proszę Państwa, też o tym rozmawiamy. I czy tak faktycznie jest? Czy wy się już niczym, seniorzy moi kochani, nie stresujecie?
Bo myślę, że przede wszystkim wyjaśnijmy sobie najpierw. Ja bardzo lubię to pojęcie, że stres to jest po prostu coś, co się pojawia, gdy w grę wchodzi coś, na czym ci zależy.
Po prostu.
Tak. Czyli de facto każda rzecz może być dla ciebie stresująca.
Odetchnęłam w tym momencie. Bo nic nie robię od kilku dni, tylko chodzę i trzymam się za żołądek. Bo na czymś mi bardzo zależy. Nie będę mówiła na czym.
Nie będę mówiła na czym,
bo to nie państwa,
audycja,
że tak powiem,
którą przygotowujesz, wystąpienie, które mamy, coś pozytywnego, urodziny dziecka, ślub, córki i tak dalej. Te pozytywne doznania też są dla nas stresujące z różnych względów, bo kosztują nas jakąś energię, bo chcemy, żeby dobrze wypadły, bo na czymś nam zależy. To jest po prostu, to jest stresem. To jest wybicie z rytmu, z równowagi. I to nie jest wcale pejoratywne, więc my czasami tak demonizujemy to pojęcie stresu, ale w stresie się żyje, tak jak Kornelia powiedziała, przez całe życie i w domu, i w pracy, i w środowisku każdym innym. Wszystkie zmiany są stresujące, wszystkie nowe rzeczy. Natomiast chodzi o to, żeby mądrze tym stresem zarządzać. Ja zresztą właśnie do seniorów też mówię na nie bójcie się tego pojęcia stres, bo ludzie tak reagują alergicznie. To nie o to chodzi. Stresu nie unikniemy. On z nami jest przez całe życie, ale chodzi o to, żeby nim mądrze zarządzać. Zresztą badania pokazują, że osoby, które podchodzą do tego zadaniowo, czyli nie widzą w tym problemu, tylko lekcje, coś, co trzeba przerobić, mają dużo mniejsze jakby obciążenie tym stresem. Czyli parametry zdrowotne są dużo lepsze. Wręcz robiono takie badania przez ileś miesięcy na grupie takiej, którą podłączono tam do elektrod, więc chodziło o tętno, o serce, o wszystkie inne rzeczy. I okazało się, że tym, którym wytłumaczono, że sytuacja będzie trudna, stresująca, ale ma im służyć, bo się mobilizują, bo po prostu będzie lepiej pracowało serce, będzie mózg bardziej taki stymulowany, to ci ludzie byli zdrowsi potem. Ten proces, to badanie trwało wiele miesięcy. Ci zaś, którzy nic nie mieli powiedziane, tylko bali się sytuacji, a to było dosyć przykre, bo tam trzeba było wystąpić publicznie, osoby tam ich oceniały, jakieś wyliczenia matematyczne. No było kilka takich wątków. Te osoby, które nie miały tej wiedzy, tego backgroundu na temat, co z tym się dalej dzieje, one przeżyły to dużo gorzej zdrowotnie. Więc od nas zależy, jak to interpretujemy. Jak do tego podchodzimy? Jak widzisz w tym pozytyw i wiesz, że to czemuś służy, że to jest że to coś ci ma dać, że to jest konstruktywne, będzie okej.
Jak się słucha państwa, jak się słucha rozmów z seniorami, jak się słucha opinii, to właściwie co druga osoba mówi o tym, że się zdenerwowała, że się czymś przejmuje, że się czegoś boi na przykład. No nie wiem, seniorzy to nie są osoby całkowicie wyluzowane, uśmiechnięte, zrelaksowane. Raczej tak ich nie postrzegamy. Nie wiem, dlaczego tak jest. Oczywiście wyjątkiem jesteście teraz wy. Jesteście niezestresowane, jesteście uśmiechnięte, szczęśliwe. Na waszych twarzach nie ma tutaj ściśniętego jakiegoś zmartwienia, jak na was patrzę, a patrzę na was też niecodziennie, bo jesteście tutaj w studiu moimi gośćmi. Widzę, że jesteście też, mogłybyście być zestresowane, chociażby tym, że siedzicie przed mikrofonem. Wiadomo, to jest studio, nie byłyście tutaj w takiej sytuacji. A tak nie jest. Ale na przykład jak już przyszły kiedyś do mnie inne panie też, to było smutno, było ciężko, było trochę dramatycznie momentami. Był problem z wysłowieniem się. Różnie ludzie reagują na te rzeczy. I właśnie tutaj po to jesteście, żeby właśnie powiedzieć, no jak to
oswajajmy
jest.
Oswajajmy się ze stresem.
Tak,
wychodźmy ze strefy komfortu, próbujmy nowych rzeczy. To jest właśnie oswajanie się ze stresem, czyli taka odporność psychiczna.
Taka odporność psychiczna. Tak, o tej odporności psychicznej będziemy mówić. Bądźcie państwo z nami. Już są SMS-y. Po chwili przerwy wejdziemy ponownie na antenę. Za kilka minut będziecie panie z Kornelią i z Katarzyną ponownie rozmawiać. Panie też te SMS-y widzicie. Zobaczycie sobie, co ludzi interesuje, jak ludzie pytają. O co pytają was na przykład i będziecie mogły odpowiedzieć na te pytania. A teraz chyba już musimy kończyć. Za kilka minut wracamy na antenę. To było Srebrne Pokolenie, część pierwsza.
Srebrne Pokolenie w Radiu Gdańsk.
Anna Rębas, Srebrne Pokolenie. Serdecznie państwa witam. Dziękuję za SMS-y, bo już przychodzą. Dzisiaj rozmawiamy o w takim wewnętrznym spokoju, odstresowywaniu się, inaczej mówiąc krótko, przyjmowaniu rzeczywistości trochę z innym wyrazem twarzy niż zazwyczaj to robią seniorzy, bo seniorzy to się albo strasznie zamartwiają, albo się strasznie boją, albo są przelęknieni życiem. Swoim dzieci, wnuków postanowiłyśmy się dzisiaj z moimi gośćmi nad tym tematem pochylić i o tym właśnie rozmawiamy. Dziękuję, że Państwo piszecie, ale wróćmy jeszcze raz, zanim poprowadzimy audycję dalej, to ja muszę jeszcze raz przedstawić panie. Pani Katarzyna Kozłowska i pani Kornelia Bargielska, bo nie da się o was powiedzieć jednym zdaniem, kim wy jesteście, skąd wy się wzięłyście, dlaczego dzisiaj jesteście. Dzisiaj jesteście ekspertkami od stresu, od odstresowywania się, od tego, jak sobie z tym radzicie, ale tak naprawdę nie robicie w tym temacie naukowo. Zajmujecie się, pani Kasia jest podróżniczką, jest była psychologiem, jest osobą, która uprawia jogę, wszystkie sporty na świecie, które może też już nie chcę mówić o sobie seniorka, ale seniorką można powiedzieć jest w takim znaczeniu naszej audycji. Jest osobą, która może się już kwalifikować do takiej właśnie, takiego oceniania. Pani Kornelia z kolei jest osobą, która też kiedyś pracowała w korporacji, ale teraz już nie pracuje, poświęca się zupełnie innym pasjom, też sportowym. Pływa, uczy się pływać na foilach, na windsurfingu. Obie panie się poznałyście i tam żeście się poznawały po raz pierwszy i w tych sportowych czynnościach, aktywnościach żeście działały. Pani również śpiewa w chórze, a za dwa dni wchodzi pani do morza z wszystkimi uczestnikami, jest ich chyba około 1000 morze aniołów. Tak? To już jest chyba drugie wejście do morza.
To nie, to już jest kolejne, to już jest...
Zaczęliście tydzień wcześniej.
A drugie wejście w tym roku, tak. Ale to jest to oficjalne, które tak. Z okazji Dnia Dziecka zwołuje ludzi nie tylko z Polski, ale i z zagranicy.
Czyli w tą niedzielę wchodzicie.
Czyli w tą niedzielę.
W tą niedzielę, tak. To takie właśnie gościnie mam dzisiaj. Katarzyna i Kornelia. Więc wypadało mi jeszcze raz przedstawić panie, bo za chwilę tutaj pojawią się SMS-y. Już się pojawił SMS od pani Agi. Nie jestem seniorem, lecz jak każdy mam swoje stresy i zmartwienia dnia codziennego. W tygodniu na tyle, ile mogę. Po pracy wkładam dres, słuchawki na uszy i idę 5 kilometrów na spacer, który na koniec ciężkiego dnia po pracy daje mi naprawdę wiele zadowolenia. Na spacerze wychodzę tą złość, stres, ale też jest dla mnie czas, że mogę pobyć sama ze sobą, z własnymi myślami. Cieszę się naturą i tym, co jest dookoła mnie. Do tego lubię gotować i piec jakieś smakołyki, co dodatkowo mnie odpręża. Pozdrawiam, Aga. Z tego SMS-u ja widzę, że w ogóle pani Aga to nie jest osoba, która chyba jeszcze przed tym, jak przedstawiła nam swój sposób, to nie jest osoba, która bardzo, bardzo się stresuje. Wydaje mi się, że to też jest takie podejście. Albo ktoś jest taki i się tego nie oduczy, pani Katarzyno, pani Kornelio, albo zawsze taki zostanie. Mogę tak myśleć? Że zawsze będzie jakiś taki
mamy
problem.
Mamy skłonności, mamy pewne typy osobowości. My generalnie jako ludzie jesteśmy potomkami ludzi niespokojnych, bo nasz mózg jest tak zaprogramowany od wielu wieków.
Żeby odpierać trudności.
Żeby przede wszystkim
przetrwać.
Widzieć niebezpieczeństwo. To jest taki detektor niebezpieczeństwa. Więc można powiedzieć, że nasi przodkowie mieli dwa problemy. Zobaczyć tygrysa, który stoi za drzewem i być na niego przygotowanym, prawda? Albo uznać, że go tam nie ma. Ale mogli się tylko raz pomylić. Gdyby leżeli na łące i wąchali kwiatki, to by już nie dotrwali, nie przeżyli. Więc w tamtych czasach chodziło o to bezpieczeństwo. My nie widzimy już tygrysa, nie boimy się tego, ale niebezpieczeństwo wszędzie czyha. Tak reaguje nasz mózg po prostu. Więc chodzi o to, żeby trochę nie dawać mu tych serdelków, tego pożywienia, tych niebezpieczeństw sztucznie kreowanych, bo on nie rozróżnia, co jest prawdą, co fałszem. I czasami jak coś przeczytamy tylko, to już się tym denerwujemy. Więc przy tej dostępności do mediów, do różnych złych wiadomości, potrzebujemy balansu, potrzebujemy po prostu złapać te dobre myśli. Tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, że jeśli coś nas denerwuje, jeśli jest jakaś nawet kłótnia, jakiś stres, to my potrzebujemy kilka pozytywnych elementów, które to zniwelują. Czyli po jednej kłótni przynajmniej 3-4 pozytywne wydarzenia, żeby o tym zapomnieć. I to jest dosyć ważne. A ludzie wpadają w taką ruminację, czyli rozmyślają. Zaczyna taki kołowrotek myśli być. Dlaczego, prawda? To jest cały czas, to jest męczące, to nic nie buduje, to jest niekonstruktywne, ale nasz mózg pracuje i szuka, i szuka, i szuka, i cały czas. Nie rozwiązuje problemu, ale myśli. I to nas stresuje.
Ciekawa jestem, ile osób słucha tej audycji. Z tych osób, które na przykład w ostatnim tygodniu spotkałam, w różnych sytuacjach, w różnych miejscach, szczerze mówiąc, no zacznijmy od tego miejsca, gdzie seniorzy też często bywają, szpitale, przychodnie. To są takie miejsca, gdzie też można spotkać i popatrzeć i zauważyć parę zachowań. Parę zachowań, prawda? Oni bardzo szybko się tam denerwują, bardzo szybko się stresują. Nie jest moim zadaniem teraz oceniać, czy mają na co. Załóżmy, że mają, to nie o to chodzi. Albo załóżmy, że nie mają. Ale obojętnie, czy mają, czy nie mają, zachowują się zasadniczo
automatycznie.
Zero-jedynkowo. Albo krzyk, albo mocno Kornelia.
Tak jak powiedziałaś, my mamy pewne cechy i pewne predyspozycje, ale szczęścia się można nauczyć.
I takiej pogody na twarzy, co?
Pogody, ale nie tylko na twarzy. Mnie się wydaje, że to jest bardzo głęboko w przekonaniach. I ja podjęłam kiedyś decyzję w bardzo trudnym momencie, kiedy wydawało mi się, że nie ma już ratunku. Podjęłam decyzję na tak i podjęłam decyzję, to było wiele lat temu, że ja będę szczęśliwa. I trzymam się tego, czyli to była jakaś moja decyzja na resztę życia, że ja chcę być szczęśliwa, że ja będę szczęśliwa. I to potem implikowało wiele różnych zachowań, ale musiałam sobie znaleźć odpowiednie narzędzia. Jednym z narzędzi, jeżeli mówimy o stresie, ja się bardzo mocno nie stresuję, bo ja na przykład, jeśli chodzi o ludzi, których mam wokół siebie, albo których spotykam, albo sytuacje, które spotykam, zakładam dobre intencje. Nie zakładam nigdy złych intencji. I jest mi o wiele łatwiej, ponieważ tłumaczę sobie, czasem mówię o sobie, że jestem jak ten taki wiejski głupek, w tym najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ja się po prostu cieszę. Widzę ludzi i się cieszę. Cieszę się, że jestem zdrowa. Cieszę się, że nie muszę już pracować tak, jak pracowałam. Ale cieszę się też, że mam teraz czas na realizację zawodowych marzeń, bo ja pracuję dalej, ale chcę zrealizować marzenie zawodowe, którego nie miałam możliwości wcześniej zrealizować. I pracuję nad tym intensywnie i spotykają mnie różne trudności. Ale za każdym razem, jak mnie spotykają, na przykład urzędowe, a im wyższy urząd, tym dłuższe korytarze, to nie rezygnuję i rozmawiam ze wszystkimi ludźmi jak z ludźmi. I staram się zrozumieć, dlaczego oni się tak zachowują, no bo przecież nie mają wobec mnie złych intencji. Więc łącznie z tym, że nawet jak widzę, że ktoś się niewłaściwie zachowuje, to myślę, musi być w jakiś sposób nieszczęśliwy. I to mi bardzo pomaga. Ja nie biorę tego do siebie, to nie określa mnie. Więc myślę, że ta decyzja o tym, że ja chcę być szczęśliwa i zakładanie, że ludzie są mi przychylni i świat jest mi przychylny i na pewno się w końcu uda. I nawet jak jestem chora, to wyzdrowieję. Bardzo mi pomaga. Więc ja nie walczę na co dzień ze stresem. Ja sobie go po prostu jakoś nie dodaję.
Zanim Katarzyna, bo widzę, że też już chcesz powiedzieć, to zachęcam Państwa do odniesienia się do tego, co Kornelia powiedziałaś, bo ja mam tutaj parę też spostrzeżeń swoich. Pewnie Państwo, też, którzy słuchają też, nie wstydźcie się, nie bójcie się, znajdźcie dojście do komputera, napiszcie o tym, czy wy jesteście osobami właśnie, które tak podchodzą, czy może zupełnie inaczej. I na przykład, że założyliście sobie, że nie to, że tak jak Kornelia, będę szczęśliwa, będę szczęśliwy, będę do wszystkiego tak podchodziła, tylko po prostu, jeżeli nie potraficie, to co wam przeszkadza? Dlaczego? Czy myśleliście w ogóle w taki sposób? Czy myśleliście o tym, czy jesteście, czy nie jesteście szczęśliwi? Czy w ogóle zadajecie sobie takie pytanie? Bo to jest istotne w sumie. A kiedy sobie zadacie takie pytanie, jak nie teraz? 70, 60, 80? Proszę Państwa, czas leci. Czy w ogóle interesuje Was to? Czy życie dla Was to właśnie zadanie sobie takiego pytania? Czy zupełnie nie wiecie, o czym my teraz rozmawiamy? To mnie bardzo interesuje. Także napiszcie do nas. Katarzyna, chciałaś się też odnieść.
Chciałam się odnieść do tego, co mówisz, Kornelia, i całkowicie z Tobą zgadzam, że najbardziej, myślę, bolą nas w życiu nasze przekonania. My często te przekonania mamy niesione od dzieciństwa. Zachowuj się, nie ujawniaj swoich emocji, różne inne. I niesiemy je jak takie kamienie w plecaku życia i one nam przeszkadzają. My się bardzo staramy. Ja teraz napisałam gdzieś na Facebooku, czy pokazałam zdjęcia z tej mojej przejażdżki na Podlasie rowerem i pani do mnie napisała, jak ja bym chciała tak, ale ja się boję. I pomyślałam sobie, chodzi o to, że ona czasami obserwuje moje reportaże z wypraw gdzieś tam w świecie, ale tutaj było tylko Podlasie, tu była Polska. I ona już ma założenie, że ona się boi sama wyruszyć, prawda?
A powiedzmy, więc gdzieś przez 3 dni na Podlasiu rowerem 250 kilometrów, zorganizowałaś sobie, musiałaś ten rower tam przewieźć, przejechać tą pętelkę, dać sobie jakąś trasę,
tak,
pokonać
ją. Tak, ale to nie
ją.
Było nic ekstremalnego. To był bezpieczny szlak Green Velo rowerowy. Z miałam gdzie spać, gdzie jeść, wszystko było okej. Okay. Byłam w Polsce, u siebie w kraju, mogłam się porozumieć, nic się złego nie działo, a jednak ludzie komentowali to z takim założeniem, że to jest jakiś wyczyn, bo ich przekonanie, że kobieta jedzie sama w jakąś trasę przez Puszczę Białowieską, wyobrażenie, że to jest coś niebezpiecznego, powoduje, że się nie zdobędą na przykład na taką rzecz, prawda? Więc tak, przekonania nas niestety bardzo bolą i myślę, że nie przede wszystkim, jak już tu powiedziałaś o tym, że sobie założyłaś, że będziesz szczęśliwa, to jest wiele takich fajnych punktów, które można sobie założyć. Ja na przykład uważam, nie jesteśmy sługą naszych zmartwień. Warto dać im taką małą audiencję. Na przykład dzisiaj pomyślę o tym problemie przez 15 minut, ale nie cały dzień. Nie to, żeby mnie to męczyło, tylko nie będę sługą mojego zmartwienia, które mnie tam męczy, bo jakiś niepokój odczuwam, tylko mówię, o 14 się zajmę tym problemem. To jest dobre, bo
albo
ja jakby
jutro
spotykam się z tą sprawą, tak? Tak, a poza tym problemy, które nie zaistniały, mnie nie dotyczą. My antycypujemy bardzo często, wyprzedzamy te myśli, martwimy się do przodu, potem się nic nie dzieje. Seneca kiedyś powiedział, najbardziej bolą nas wyobrażenia, a nie to rzeczywiste, prawda? Większość rzeczy, którymi się martwiłem, nigdy się nie wydarzyła, tak naprawdę, mówią ludzie. I to prawda, my mamy taką tendencję do zamartwiania się na zapas. O, na to uczulam. Weryfikujmy, zastanawiajmy się, a jeśli stanie się wszystko okej, a jeśli będzie wszystko dobrze, dlaczego zakładasz z góry, że będzie źle? Zadaj sobie pytanie, a co jeśli wszystko będzie w porządku, prawda? I chodzi też o to, żeby nie dać się sabotować swojemu mózgowi, który, tak jak mówię, podrzuca nam te takie niepokoje. A zobacz, a może tu jednak nie, a do obcego nie podchodź, bo ci uczyli, że to jest jednak niebezpieczne. Okazuje się, że ludzie są mili, wszędzie fajni. Nie bójmy się, bądźmy otwarci. To, co ty mówiłaś, bardzo mi się właśnie podoba. Bądźmy otwarci na ludzi. Dajmy im szansę.
Joga, którą uprawiasz też, pomaga, jeżeli chodzi
tak
o właśnie oddech, ten tak zwany
bardzo
już spokojny oddech.
Na joga razem chodzimy.
Obie chodzicie.
Nie, już nie, ale ileś lat
praktykujemy
temu praktykujemy, tak.
To może jeszcze jak zostanie czasu, trochę to o tej jodze powiemy, bo pani Ala do nas napisała, Alicja, ja chcę być szczęśliwa, nie zawsze jestem, ale się staram i aktywnie czynię wysiłki, żeby być. Uważam, że już to bardzo zdanie dużo mówi o pani. Również zawsze zakładam dobre intencje ludzi, prawda?
Tak.
Nawet zakładam dobre intencje wtedy, kiedy podchodzę na przykład już do kolejki i mówię, nie ma, nie można, nie, ja jestem, pani tu nie stała i tak dalej. No są takie sytuacje, a to też wtedy ja na przykład mówię o sobie, bo ja wtedy myślę o tym, co powiedziałaś przed chwilą, bo też się tego nauczyłam, bo co z tego, że odpowiem w taki sposób, jak on mi stawia barierę albo ona, to nic nie da, zaraz się pokłócimy, a chodzi o to, żeby powiedzieć, okej, spokojnie, porozmawiać, ale trochę inaczej. Od innej strony zacząć, żeby ten mur natychmiast zburzyć, jakby wejściem. To też jest dobry sposób, bo to wtedy inaczej
miękczyć,
działa.
Tak,
a to
właśnie,
podobało mi się to, co mówisz o tej audiencji dla zmartwienia, bo ja też to praktykuję, daję sobie załóżmy jakiś dzień na to i zachęcam też do państwa, ale też sama do tego doszłam, że to tak nie może być, że przez cały tydzień. To nie może tak być. Może być albo poniedziałek, albo sobota, albo wtorek, jakiś jeden dzień. Ja muszę działać. Ja nie mam czasu na to, żeby się zamartwiać. Także państwo piszcie też o swoich sposobach, bo tutaj ta audiencja Katarzyny dla zmartwień, Elena napisała. A dlaczego rozmowa jest tylko o stresie negatywnym? Przecież przeżywamy też stres pozytywny, radosny, mobilizujący. To też powoduje pewną gorączkę emocjonalną, ale daje dodatkowe siły. Oczywiście, że tak. No to pani Kasia na początku powiedziała, że ten stres, czyli ta adrenalina, która działa.
Każda sytuacja, która jakby wychodzi spoza tego naszego balansu, tej homeostazy, jak się mówi w psychologii, tak? Takiej równowagi, tak? I w dobrą stronę, i złą. Zmiana jest dla nas po prostu stresująca, ale bo się wydziela adrenalina, hormon stresu i działamy. I oczywiście, że to jest mobilizujące. W ogóle stres generalnie, jeśli podchodzimy do niego pozytywnie, jest mobilizujący. Tak, ten eustres. Mamy możliwość zadziałania. Bez tego w ogóle nie mamy potrzeby nic robić.
Pani Eleno, pewnie jest pani osobą trochę młodszą niż seniorzy 70, 65 plus 80, tak sądzę, bo jednak 80-latka trochę inaczej podchodzi do tematu stres. Ona ten stres nie widzi jako jakiś stres pozytywny, radosny, mobilizujący. Śmiem twierdzić, że taka właśnie seniorka troszeczkę inaczej odbiera tą gorączkę emocjonalną, o której pani mówi. Ta gorączka emocjonalna może ją jednak bardzo często ją paraliżuje. Pewnie są seniorki, oczywiście to są wyjątki, które odbierają to jako właśnie adrenalinę, jako coś mobilizującego, ale większość ludzi stoi i się po prostu trzęsie w tym momencie. Albo boli je głowa, albo dostają migotania przedsionków. Pani Kasiu.
Ja jeszcze chcę właśnie zwrócić uwagę na jedną rzecz. My jesteśmy wtedy w oderwaniu od ciała. Nie uczymy się, jak nasze ciało reaguje, a ono zawsze reaguje pierwsze. Właśnie to co tutaj padło, tak? Czyli tak. Na przykład przyspieszone tętno, suchość w gardle.
Ciśnienie na przykład. Mieliśmy ciśnienie, normalne, a nagle
albo
mamy
jakieś
150.
Napięcie w szczękach. Tak. My nie umiemy siebie zaobserwować. To jest duży kłopot. Często właśnie na jodze to się dzieje, że my świadomie skanujemy swoje ciało. To jest taka technika, która pozwala nam zauważyć, co się ze mną dzieje, jak ja się czuję. Czy jestem odprężona, czy dalej napięta i gdzie mam to napięcie. No i to są często powody, dla których w ogóle kobiety, też warto na to zwrócić uwagę, troszkę inaczej się stresują niż mężczyźni. Mężczyźni są bardziej zadaniowi, a kobieta z reguły przerzuca swoje zainteresowanie innymi osobami. Czyli ona ma stres, nie chce ujawniać swoich emocji, zajmuje się dziećmi, wnukami, całą rodziną. Mówi, pytamy, mamo, co się dzieje? Coś jest nie tak? Nie, wszystko w porządku. Ona gotuje, ona pierze, ona jest bardzo skoncentrowana na pracy. Nie chce, bo my, kobiety starsze, pokolenie 60, 70, 80-latek, było nauczone, żeby się nad sobą nie użalać. Nie pieścić nad sobą. Rób to po prostu. Być skoncentrowaną na zadaniach. Takie to są pokolenia. Nie słuchać swoich emocji. I teraz na stare lata niestety to wychodzi. Więc ja bym nakłaniała i namawiała osoby, które czują w sobie napięcie i stres do tego, żeby usiadły spokojnie i zastanowiły się, jak one się czują, jaką czują emocje, co mają w sobie. To jest bardzo ważny punkt wyjścia. Co w ogóle mi dolega?
Ja podobnie jak pani Barbara, która napisała, jeszcze Kornelia za chwilę, ale muszę przeczytać, bo muszę powiedzieć państwu, co pani Basia napisała, bo napisała tak. Nie bardzo wierzę, że wystarczy powtarzać, będzie dobrze, będę szczęśliwa. Zdarzy się coś bolesnego, na przykład komuś bliskiemu lub mnie, no to i tak boli, no ale to jest wiadomo. Ale rozumiem, że nie wolno martwić się na zapas i o tym też my mówimy, że i tak zaboli, i tak przyjdzie, i tak zachorujemy, i tak ktoś nam umrze, i tak nie wyjdzie nam jakiś projekt i tak to będzie. I też moja mama też tak zawsze mówiła, to nie jest tak, że tutaj jesteś dlatego, żeby ci się wszystko udawało. Tobie się nic może nie udać przez całe życie, ale nie masz się z tego powodu zamartwiać po prostu. Ty nie musisz być wcale, nikt ci nie obiecywał, że będzie fajnie.
Akceptuj,
na tym świecie.
Akceptuj to, że tak jest.
Dokładnie tak. Dokładnie
Amor fati, mówili stoicy, czyli kochaj swój los, tak jak jest.
Tak jest, także pani Basiu, jasne, że tak. Po prostu tak jak pani napisała w ostatnim zdaniu, rozumiem, że nie wolno martwić się na zapas. Dokładnie tak. Pozdrawiamy też panią. Pani Kornelia, chciałaś coś ad vocem
do Kasi. Chciałam powiedzieć, że to, co ty powiedziałaś, Kasiu, żeby usiąść, żeby siebie rozpoznać, ponieważ obydwie praktykujemy jogę, więc mamy te narzędzia, ale ja wrócę do tematu śpiewania w chórze. To jest po pierwsze oddychanie, po drugie bycie w gronie przyjaciół, po trzecie spotykanie się w kontrolowanych warunkach z sytuacjami stresowymi, bo jak stajemy na scenie i musimy zaśpiewać, to jest bardzo duży stres. Ostatnio mieliśmy próbę z chórem SWPS-u, gdzie spotkaliśmy się, inny dyrygent dyrygował jeden utwór, inny dyrygent inny, nasz chór. Musieliśmy śpiewać z obcymi ludźmi i to jest naprawdę stresujące. Natomiast jeśli uda nam się przejść tą sytuację, stajemy na scenie, śpiewamy dla widowni, która daje nam dużo pozytywnej energii, to potem uczymy się tego, że możemy sobie z tym dać radę i dostajemy tyle pozytywnego wzmocnienia. I to nie chodzi o to, jak pani tutaj napisała, żeby powtarzać, że będę szczęśliwa. Nie, to chodzi o to, że mam przekonanie, że na pewno wszystko dobrze się skończy, a jeżeli nie jest dobrze, to znaczy, że się jeszcze nie skończyło. I to jest ta moja myśl. I nie trzeba tego robić samemu. Można to robić z innymi ludźmi i można dostać ogromne wsparcie od innych ludzi. I pan, śpiewając tak mieć taką wzmocnienie. My się wspieramy w chórze. My znamy swoje problemy wzajemne.
No jak pani trafiła do tego chóru? Króciutko?
No jestem jedną z założycielek tego chóru. Jedną z dwóch założycielek. To było w firmie deweloperskiej i deweloper do tej pory sponsoruje. I śpiewają ludzie od 20 roku życia do 70.
Ciekawa jestem, czy państwo w ogóle kojarzyliście kiedykolwiek firmę deweloperską z tym, że są tam ludzie, że pracują tam ludzie, bo to zazwyczaj tą firmę kojarzy się wiadomo z czym, czyli z dużą kasą. Mówiąc krótko, a nie tym, że ludzie mają jakieś pasje, jeszcze się czymś interesują, umieją śpiewać, umieją się skrzyknąć i tak naprawdę jakaś sfera duchowa w nich tkwi, jak się okazuje, bo pani jest osobą, która w takiej firmie pracowała, a okazuje się, że śpiewa pani w chórze i nadal się pani spotyka z tymi ludźmi, z tymi przyjaciółmi.
Nasze rodziny z nami śpiewają też.
Jest cudownie rozmawiać. Chciałam jeszcze was na koniec, niestety już nie zdążymy, ale jak będziecie następnym razem, to porozmawiamy sobie o tym klubie pozytywnych 60. Bo ten klub pozytywnych 60 to jest klub, który tak naprawdę też się wykluł na naszych mediach społecznościowych, na medium pani Kasi Kozłowskiej. I tam pani dostała parę pytań, parę odpowiedzi już udzieliła. Nie wiem, czy ten klub już zaczął działać, ale na pewno do tego wrócimy, nie wiem, pewnie w czerwcu musicie przyjść. Katarzyna Kozłowska, podróżniczka, autorka książek, osoba, która była na Podlasiu 250 kilometrów, teraz rowerem przejechała, bardzo aktywna, i Kornelia Bargielska. Były w studio, rozmawiałyśmy o stresie. Może coś tam państwu trochę też przyniosła ta rozmowa. Bardzo dziękujemy za wszystkie SMS-y od pani Agi, Barbary, pana Grzegorza, który nam też dziękuję za audycję. My się musimy już rozstać. Barbara Kopaczewska wybacza tradycyjnie te nasze minuty opóźnienia. Za tydzień Boże Ciało, 4 czerwca, i to będzie też uroczystość, święto nasze wielkie państwowe. To znaczy, to nie będzie święto państwowe usankcjonowane, ale ważna data w historii Polski, bo to jest 4 czerwca 89 rok. To są wolne wybory, które zmieniły nasz kraj. To też trzeba o tym pamiętać w czwartek, ale też audycja Srebrne będzie. Srebrne pokolenie. Anna Ręba, skłaniam się. Do usłyszenia.
Srebrne pokolenie.